Witam Państwa znowu bardzo serdecznie. Marek Mierzwiak i Urszula Pawlik to pani, która, jak Państwo piszecie w komentarzach, cudownie opowiada każdą historię i nie pozwala Wam Państwo oderwać się od komputera i przestać słuchać. Myślę, że tak będzie również i dziś, ponieważ pani Urszula Pawlik przyniosła do studia ostatnią napisaną książkę przez Marka Twaina, Tajemniczy Nieznajomy. Piękne wydanie, proszę Państwa, wspaniałe rysunki i to jest książka, która została po raz drugi dopiero przetłumaczona. Pierwsze tłumaczenie było w 1982 roku. Tak, i to jest nowe tłumaczenie tej książki. To nie jest książka dla dzieci, to jest raczej książka dla dorosłych, dlaczego zaraz pani Urszula powie, ale ja chciałbym jeszcze, i nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, żeby przedstawić Marka Twaina jako pisarza, o którym powiedział Faulkner, on był ojcem amerykańskiej literatury, ale również jako filozofa, ponieważ jego złote myśli to są perełki filozoficzne. Jeżeli byśmy wzięli na przykład taką złotą myśl, która mi towarzyszy ostatnimi laty bardzo często. Patriotyzm to wspieranie swojego kraju cały czas, a rządu, gdy na to zasługuje. On wiedział, co pisze. I on pisał tak o rządach amerykańskich, o ludziach, którzy żyją na różnych kontynentach i o kościole też. Filozof?
Między innymi na pewno filozof, ale nie tylko, ale przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za skomplementowanie mnie. Wydaje mi się, że aż na tak dużo komplementów nie zasłużyłam.
Pani Urszulo, proszę tylko przeczytać te wszystkie komentarze, które ukazują się pod naszymi rozmowami i to nie są tylko komplementy, ale to jest szczera prawda.
Dziękuję bardzo. No więc wracając, czy filozof? Między innymi też, bo i pilot statków parowych na Mississippi, i górnik, i poszukiwacz złota, i dziennikarz, i reporter, i reportażysta, bo to nie jest to samo, korespondent, podróżnik, a nawet przewodnik wycieczek po Stanach Zjednoczonych. Czyli jak pan widzi, bardzo dużo, ale o czym prawie nikt nie wie, również wynalazca.
No właśnie.
I jego największy wynalazek, który mu przyniósł chyba największą sławę w Stanach Południowych, to był lep na muchy i komary. To właśnie jest dzieło Marka Twaina.
Ale też wynalazł podobno zapięcie stanika dla kobiet.
To znaczy wtedy jeszcze nie było staników, wtedy kobiety ubierały gorsety i te haftki, które mamy takie w tej formie uproszczonej, to był właśnie też Mark Twain. I dlaczego? On miał przepiękną żonę, w której był bardzo, bardzo zakochany i on mówił, że wymyślił to tylko dlatego, żeby z przyjemnością, a przede wszystkim szybko ją rozebrać.
Czyli mężczyzna w każdym calu.
Tak należy sądzić.
Ale wracając do jego złotych myśli, to myślę, że ta złota myśl będzie pasowała jak ulał do książki, o której będziemy mówić. Klasyka. Książki, które ludzie chwalą, ale których nie czytają. Prawda? Bo wszyscy wiemy, to fantastyczne, klasyczne książki. Mickiewicz, Słowacki, Żeromski i tak dalej. Ale nie czytamy dobrze, jak pamiętamy tytuły, że na przykład Mickiewicz napisał Dziady, a Słowacki na przykład napisał Kordiana. Ale...
A nie na odwrót?
Niektórzy mówią, że na odwrót. Najważniejsze, że się zmieszczą w epoce romantyzmu. Pani Urszulo, tę książkę należy przeczytać. Dlaczego?
Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że autorem jest Mark Twain, co już jest wartością samą w sobie. My na szczęście w
Polsce... Dzisiaj byśmy powiedzieli wartością dodaną.
dodaną. No ja jestem starej daty dinozaur. Mamy niestety bardzo niewiele tych przekładów Marka Twaina. Ja sobie przypominam chyba 4. Huckleberry Finn, przygody Tomka Sayera, Książę i żebrak, no i
ten Jankes na dworze króla Artura chyba.
Jankes na dworze króla Artura i 5 w takim razie, bo jest jeszcze Joanna d'Arc. Chociaż to jest tłumaczenie przedwojenne, z tego co pamiętam, chyba w 1926 czy 7 roku ukazała się ta książka. W każdym razie mam ją w bibliotece, tylko w wydaniu przedwojennym. No i to pierwsze wydanie 82, drugie wydanie teraz tyle, co wyszło spod prasy.
Jeszcze pachnie farbą.
Fantastyczne, cudownymi.
Proszę Państwa, są ilustracje. Ilustracje są przepiękne, można się w nich zakochać, a i też forma graficzna.
Tak. Piękny papier, prawda? Nie idealnie biały, lekko ekry. Ja nazywam ten kolor papieru kolorem szampana, jeśli chodzi o książki.
Szampana.
Bo książka jest naprawdę szampańska.
Można czytać i pić przy okazji.
Albo pić i czytać, jak kto woli. Poza tym rysunki. Rysunki, które były zrobione do wydania francuskiego, które wyszło w 2012 roku, czyli nie tak znowu dawno, i wydawnictwo Dwie Siostry te cudowne, wspaniałe ilustracje przejęło i wydawałoby się, patrząc na ilustracje, że jest to książka dla dzieci. No. A tak naprawdę dziecko doceni wątek bajkowy, który tam jest. Rzecz się dzieje w XVI wieku we wsi, która nazywa się Eiselsdorf, czyli Osiołkowo, jak ja to mówię. I w tym Osiołkowie trzech chłopców przeżywa przygody z tajemniczym nieznajomym, który przedstawia się jako anioł o imieniu Szatan. Ale i to jest ten wątek bajkowy, ale tak naprawdę jest tam ogromny ładunek analizy postępów człowieka, analizy tych decyzji, które człowiek podejmuje. Kładzie się na Twain, a w zasadzie nie Twain, a powiemy za chwilę dlaczego, kładzie nacisk na to, jak mały kroczek w życiu może zmienić jego bieg. Jakie są tego straszne, nieodwracalne czasami konsekwencje. Czym jest moralność tak naprawdę w wydaniu ludzkim? Jak często szafujemy tym słowem moralny i co się za tym kryje. Dla mnie to jest taki uproszczony traktat filozoficzny albo książka, która została nam dana i została napisana po to, żeby człowiek miał szansę i możliwość w sposób łopatologiczny przyswoić sobie pewne prawdy i zarazem zmusić czytelnika, zmusić czytającego do myślenia, do zastanowienia się.
Bo do zmiany nie ma szans. Możemy się tylko zastanawiać. Książka, literatura nas nie zmienia.
Chyba zdecydowanie nie. Może zmienić jakiś fragment naszego życia. Może wpłynąć na jakąś decyzję. U mnie tak życie zmieniła książka Feuchtwangera, Rodzeństwo Oppermann. Ale czy zmieni charakter człowieka, mentalność?
Sposób postępowania?
Wątpię.
Nie za bardzo. W każdym razie, proszę Państwa, to jest gorzka, bezkompromisowa i pełna przewrotnego dowcipu, bo to też ważne u tego pisarza. Książka, warto ją przeczytać, ale teraz jakbyśmy wrócili do życiorysu Marka Twaina. Powiedziała pani, że Mark Twain to nie jest jego imię i nazwisko prawdziwe.
To nie jest jego imię i nazwisko prawdziwe. Naprawdę nazywa się Samuel Langhorne Clemens. I to, że stał się Markiem Twainem, to się stało bardzo, bardzo późno. W każdym razie, kim był Samuel? Urodził się w Stanach Południowych, w zamożnej rodzinie, jako jeden z sześciorga dzieci, gdzie do wieku dojrzałego, wiek dojrzały wtedy to był 16, względnie 18 lat, dożył tylko jeden z jego braci. Ojciec
szybko zmarł,
gdy Samuel, bo jeszcze wtedy Samuel miał lat 12.
I wszystkie obowiązki spadły na tego młodego chłopaka.
Skorzystał z tej okazji, żeby opuścić szkołę, bo w szkole on nie był najlepszym uczniem, wręcz przeciwnie, zawsze dochodziły do rodziców skargi. Jest taka anegdota o nim, że ojciec zawsze po przyjściu ze szkoły wypytywał dzieci, jak tam było w szkole. No i pytanie zostało skierowane również do Samuela. A Samuel mówi: świetnie, byłem jedynym w klasie, który odpowiedział na pytanie nauczyciela. Ojciec się zdziwił, mówi: słuchaj, to jakie chyba to było niemożliwe. Jakie to było pytanie? A kto dziś nie odrobił zadania? Mhm. No i to był cały przyszły i aktualny Mark Twain. I tak jak powiedziałam, ojciec zmarł, dzieciak miał 12 lat, skorzystał z okazji, choć nie musiał, żeby porzucić szkołę i rzucił się w wir życia zawodowego. Pierwsza jego praca to była praca w drukarni. I wtedy, jak on mówi, pokochał zapach farby do tego stopnia, że nawet zaczął się uczyć na zecera.
Za zecera.
I to nie jest wiem, zawód, który... Co to był zecer, bo zawód, który przestał chyba istnieć w latach 70., jeśli się nie mylę, są jeszcze od czasu do czasu takie niszowe wydania wymagające składania literek, żeby powstała strona, ale to są wydania unikatowe i te książki dostać poniżej jakieś 500 euro jest raczej niemożliwe. Ale wróćmy do naszego Samuela. Popracował trochę w tej drukarni, ale co się okazało? Na zmywacza podłóg, na sprzątacza i na czyszczenie tych wszystkich czcionek, które składało się na stronę, to on się jeszcze nadawał. Natomiast jak mu dano do złożenia pierwszy tekst, było tam tyle błędów ortograficznych, że wyleciał z wielkim hukiem. No, jak wyleciał z hukiem, to się obraził nie tylko na zawód drukarza, nie tylko na miasto, ale w ogóle na cały świat i w tenże świat ruszył. I ruszając w świat, jak to on postanowił, że będzie wędrował równo przez 13 dni. I 13 dnia w miejscu, w którym się zjawi, w tym się zatrzyma. I 13 dnia dotarł na Mississippi. Akurat było to przybrzeżne molo i przy tym molo był zakotwiczony parowiec. Twain uznał, że jest to jego przeznaczenie. Tu go zaprowadził los, zwany przez niektórych Panem Bogiem, jak to zawsze zwykł był mówić. Nie zastanawiając się za długo, wsiadł na ten parowiec i zaczął od zera jako chłopiec, może nie okrętowy, tylko parowcowy.
Parowcowy, no ale to też jakiś okręt jest.
Jakiś okręt jest i czym on się na początku zajmował? Myciem pokładu i dorzucaniem do pieca pod komendą tego, który prowadził statek. Ale tutaj uśmiechnęło się do niego szczęście, bo jakoś upodobał go sobie, bardzo go polubił jeden z najbardziej znanych, najstarszych pilotów prowadzących statki po rzece Mississippi. A Mississippi to jest była, bo już nie jest, rzeka bardzo kapryśna, mająca dużo płycizn, dużo mielizn i naprawdę trzeba było się znać na tym, żeby ten statek przepilotować do celu, nie wprowadzając
na mieliznę.
No, na mieliznę.
Mogło stać się bardzo szybko.
Ten człowiek, jak Mark Twain mówił, któremu zawdzięcza bardzo dużo, zawdzięcza przewrót praktycznie w sposobie myślenia, wyuczył go zawodu właśnie
tego pilota.
I tutaj na czym to polegało? Zaczęło się szkolenie od tego, że wrzucało się linę obciążoną kawałkiem ołowiu i było zadaniem tego badanie głębokości dna, czy odległości od dna. I taka minimalna odległość, gdzie statek bezpiecznie, czy też w miarę bezpiecznie mógł przepłynąć, to były dwa sążnie. I jak się statek pojawiał w takim miejscu, że pod dnem miał te dwa sążnie, to wtedy zadaniem tego mierzącego było podanie komunikatu, czy wykrzyczenie komunikatu Mark Twain. Mark zaznaczone dwa
sążnie.
Twain sążnie, zaznaczone dwa dokładnie, czyli dwa sążnie. I on tak wykrzykiwał to Mark Twain, Mark Twain, Mark Twain, że potem jak zdecydował się napisać czy popełnić pierwszy tekst, podpisał się pod nim Mark Twain i przylgnęło to do niego to przezwisko tak, że wszyscy się nim posługiwali. No, byłoby wszystko dobrze, awansował na pilota, w międzyczasie jego mentor zmarł, ale wybuchła wojna secesyjna. Co to było? Stany Południowe wzięły się za łby ze Stanami Północnymi. Chodziło o niewolnictwo. Jak wiadomo, Stany Południowe to wielcy plantatorzy bawełny i nie tylko, którzy zatrudniali niewolników. Wtedy nie było maszyn i Stany Północne, które to niewolnictwo potępiały.
Chciały znieść.
Właśnie. I oto poszła wojna, tak przepięknie opisana, czy też bardzo sugestywnie w słynnym dziele Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. O ile się orientuję, też mamy tego kilka tłumaczeń w Polsce. No i tutaj Mark Twain, ponieważ ten ruch parowców zamarł, postanowił zmienić profesję, bo chciał spróbować czegoś nowego i musiał za coś żyć. Tak się złożyło, że spotkał brata i brat go namówił, żeby wstąpili razem do wojska. I wstąpili do tego wojska, ale po stronie konfederatów. Kto to byli konfederaci? To była armia południa, z terenów południowych, tych niewolniczych. Gdy Twain zorientował się, za kogo walczy, a on nienawidził niewolnictwa, był przeciwnikiem Ku Klux Klanu, zwalczał ten Ku Klux Klan i był w ogóle przeciwnikiem wszelkiego ucisku, w tym również degradacji kobiet. On bardzo ostro wypowiadał się, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Tak po dwóch tygodniach zdezerterował, uciekł z tego wojska, ale gdzie uciekł? Na przeciwną stronę. I zaczął walczyć w armii Yankeesów, między innymi za to, ale przede wszystkim chyba za to, żeby doprowadzić do zniesienia niewolnictwa. Po tej drugiej stronie wytrwał do końca wojny. No ale wojna się skończyła, Stany Południowe zrujnowane. Nie było za bardzo do czego wracać. On co prawda weteran po tej słusznej stronie, która wygrała, no ale życie było twarde. W związku z tym kolejny pomysł wpadł mu do głowy, przeczytał w gazecie, że można zrobić majątek w kopalniach srebra. I został górnikiem w kopalni srebra, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. No, ten zawód mu się też za bardzo nie podobał. Przede wszystkim odkrył, że ma klaustrofobię, że pod ziemią czuje się jak żywy trup, a poza tym człowiek ma brudne, upaprane ręce po same łokcie i ciemność to nie jest jego mocna strona. Szkoda tracić wzrok, a jeszcze do tego ceny srebra nie są takie znowu atrakcyjne. On musi pracować na świeżym powietrzu. I to świeże powietrze stało się przyczynkiem do tego, że zmienił zawód górnika w kopalni srebra na zawód poszukiwacza złota. Tu już pracował w rzece, sito, na którym ten żwir się pojawiał, wypłukiwał go. No ale jak tak po tygodniu znalazł jedną grudkę złota, która nie starczyła mu nawet na dobrą kolację, no to stwierdził, że to też nie jest praca dla niego. On tutaj się...
miał czyste ręce już, bo ciągle w wodzie.
Ciągle w wodzie, a poza tym doszedł do wniosku, że nie ma ochoty na starość złapać reumatyzmu. W związku z tym otrzepał już te czyste rączki i zastanawiał się, co dalej. I tak myśląc, postanowił opisać swoje przeżycia, które były właśnie w tych... w czasie szukania złota i jak wygląda życie tych poszukiwaczy złota. No i co się okazało? Artykuł przyniósł mu sławę. Zapłacono mu całkiem przyzwoicie za ten artykuł. No to wtedy stwierdził, że on będzie pisać. Ale pamiętamy, że w wieku 12 lat zakończył szkołę.
Edukację swoją.
Edukację i ta edukacja jego była bardzo marna. W związku z tym postanowił, że się doedukuje. I zaczął starać się o posadę bibliotekarza. Jak ci, którzy mieli go zatrudnić, zobaczyli, jakie on robi błędy. Życiorys podobno, który napisał, to była istna korida, tak się roiło od byków. Podziękowano mu i wtedy on stwierdził, no cóż, dokształt, ale żeby ten dokształt zrobić, to trzeba za coś żyć. I wrócił do zawodu drukarza, przeprosił się z nim i równocześnie przesiadywał w bibliotekach każdego dnia do późnego wieczora i zaczął się uczyć, dokształcać. I między innymi robił wprawki językowe, pisał, przepisywał bez przerwy te same teksty, żeby pozbyć się błędów. A motywacją do tego była nie chęć zostania bibliotekarzem, tylko chęć przypodobania się, czy też zdobycia serca kobiety, z którą został przez całe potem swoje
czyli
życie.
Czyli wówczas zakochał się na całe życie.
Zakochał się na całe życie. I historia jest taka typowa dla Marka Twaina, bo miał takiego kolegę, jeszcze, którego poznał w wojsku i którego spotkał potem na następnym etapie życia, który nazywał się Langdon. I tenże Langdon kiedyś pokazał mu zdjęcie swojej siostry Oliwii i Twain zakochał się na podstawie zdjęcia w tej przepięknej, jak się okazało, dziewczynie. I tak długo wiercił koledze, a w zasadzie kumplowi, dziurę w brzuchu, aż tamten mówił: dobra, zawiozę cię, poznam cię ze swoją siostrą. No cóż, Twain był mężczyzną przystojnym, świetnie prezentującym się, był niezbyt wysokiego wzrostu, bo miał raptem 174 centymetry, ale miał wspaniałą czuprynę, taką bardzo bujną, którą potem tak przyrównywano do Einsteina w późniejszych czasach, zwłaszcza gdy całkowicie osiwiał, a osiwiał bardzo szybko, bo przed 40 on już był siwuteńki, miał wspaniałego wąsa, dumną postawę, przepiękne ręce, tylko jak panienka mu powiedziała, był skończonym nieukiem. Stąd to. I podobno postawiła warunek, że będzie z nim rozmawiać, będzie się z nim pokazywać publicznie, jak po pierwsze zadba o swój wygląd, a po drugie, jak się czegoś nauczy. No, to Twain, który nienawidził owijania w bawełnę, poszedł na skróty i się zapytał: a jaki jest twój ulubiony kolor? Oliwia powiedziała: biały. A co to znaczy nie być twoim zdaniem nieukiem? Ortograficznie pisać, mieć coś do powiedzenia, a przede wszystkim coś do napisania. Aha, czyli biały kolor, proszę bardzo. I od tego momentu Twain zaczął się ubierać wyłącznie na biało. Wszystkie jego garnitury były białe. W szczycie miał podobno 70 białych garniturów, do tego koszule, do tego krawaty, do tego odpowiednie buty i już do końca życia, nawet po śmierci ukochanej,
tak się właśnie nosił.
No, a druga konsekwencja to jest to przesiadywanie w bibliotece plus jeszcze te ćwiczenia ortograficzne, które wysyłał Oliwii i Oliwia cały czas to sprawdzała i w którymś momencie doszła do wniosku bezbłędnie i podobno jak napisał pierwszy w 100% ortograficznie poprawny i interpunkcyjnie poprawny list, przyjęła na drugi dzień jego oświadczyny. Dwa i pół roku zabiegał o jej rękę. No i stanowili do końca życia wspaniałe małżeństwo. Ale siedząc w tej bibliotece, znajdując różne fakty, bo on czytał, co podeszło, żeby być tym wykształconym człowiekiem, zaczął pisać. I te jego historyjki, dykteryjki, bo był obdarzony ogromnym poczuciem humoru, zaczęły być publikowane, bo rozsyłał do redakcji. I w którymś momencie gazeta mu zaproponowała: a może byś pan tak napisał reportaż? Mhm. Proszę bardzo, siedzenie w bibliotece już mu się znudziło, narzeczona powiedziała tak, czy też panienka powiedziała tak i stała się narzeczoną i ruszył w podróż po Stanach Zjednoczonych, robiąc reportaże ze swojej podróży. Było to takim hitem, tak poczytność gazety wzrosła, że postanowiono go wysłać do Europy na wycieczkę, żeby towarzyszył grupie takich średnio zamożnych albo takich upper middle class, czyli wyższej klasy średniej i opisywał, co tam było. I wtedy powstała prześmiewna seria artykułów, które można było nazwać Barbarzyńcy w Europie. jak ci ludzie reagowali na dzieła sztuki, na muzea, co było dla nich priorytetem. I to zrobiło ogromną furorę. Na tyle zaczął zarabiać, że był w stanie zrezygnować ze wszystkiego, z tych wszystkich swoich prac i dorywczych i zająć się wyłącznie pisarstwem i reportażami oraz zacząć pracować nad powieściami oraz jeszcze do tego wszystkiego stworzyć sobie pole do zabawy w wynalazczość. Wybudował przepiękny dom, który zadedykował głównie Oliwii, ale nie on zarobił na ten dom tak do końca, bo panna miała znaczący posag, co bardzo ułatwiło Twainowi start w nowe życie, no i poświęcił się pisarstwu. W międzyczasie wymyślił między innymi ten lep na muchy i komary, ale usłyszał o pewnej nowince. Ktoś wymyślił maszynę do pisania, niejaki pan Remington. I Mark Twain pojechał do tej fabryki, zobaczył to dziwo i bardzo mu się to dziwo spodobało. Na tyle, że wykupił całą wyprodukowaną serię 30 sztuk. I postanowił nauczyć się pisać na maszynie. I tutaj też mamy wielki krok do przodu, bo pierwsza powieść całkowicie napisana na maszynie to była powieść, którą napisał właśnie Mark Twain. To był Huckleberry Finn. No, napisał na maszynie sam osobiście. No nie do końca. Zmusił żonę do tego, żeby doklepała to, co on jej praktycznie dyktował, tak? Bo facet był na tyle zdolny, on miał tak genialne myśli, że to było praktycznie gotowe do druku. I potem przyjęło się w rodzinie, bo w międzyczasie na świat przyszły dzieci, że żona to, co napisała, była jego pierwszym krytykiem literackim, a potem ten fragment odczytywało się w salonie w towarzystwie dzieci. Twain miał jednego syna i trzy córki. Pierwszy cios, który go spotkał, to była śmierć dwuletniego synka, który zmarł wtedy na chorobę taką bardzo popularną wśród dzieci, dyfteryt. I on wtedy taki zrozpaczony, chcąc się oderwać od tej traumy, postanowił napisać książkę dla dzieci. W ten sposób powstały z tej traumy przygody Tomka Sawyera, które czytał wieczorem swoim trzem córkom. Zresztą dwie córki też zmarły. Przed nim również zmarła żona. No, ale wracając do Twaina, nadal był niespokojnym duchem, napisał powieść. Te powieści zaczęły się bardzo dobrze sprzedawać. Już tantiemy napływały bardzo wysokie. Do tego zapraszano go na liczne odczyty, bo on do tego miał fantastyczne poczucie humoru i jego odczyty to były takie swoiste wystąpienia na granicy kabaretu, na granicy show, gdzie on czytał fragment i potem komentował to w sposób szalenie
dzisiaj
dowcipny.
Dzisiaj byśmy powiedzieli stand-upy takie. Prawda?
No więc właśnie.
Że bawił publiczność tylko swoim występem.
Tak jest. I komentował mi, wiecie, ten fragment miał być napisany tak i tak, ale moja żona to wykreśliła, ale córki się zbuntowały i wtedy musiałem znaleźć drogę kompromisową. Stąd macie państwo no, w połowie tylko spaprany tekst, bo gdyby to wykreślenie nastąpiło w 100%, a ta książka nic by nie była warta. Także takie były jego
zarabiał ogromne pieniądze właśnie, tak, występując w ten sposób. Ale chciałbym jeszcze zapytać, czy to była taka rogata dusza, bo on przez cały czas, przez całe swoje życie, według mnie, walczył ze światem.
Tak.
Walczył z kościołem, walczył z bigoterią, walczył nawet z prezydentem, zarzucając tak mu, że...
Że jest idiotą. Nawet mu to powiedział.
Tak, tak.
No, powiedział coś takiego, jest pan tak głupi, że się pan tylko nadaje na prezydenta.
Mhm. Proszę państwa... Tak, ale tutaj też jest bardzo ładne sformułowanie, napisane przez Marka. Lepiej jest się nie odzywać wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Proszę państwa, takich perełek Mark Twain napisał mnóstwo. I oczywiście one są wydane też w książce. Myślę, że warto czasami je przeczytać, odnosząc je do współczesności, bo to... O czym on pisał wówczas, to nadaje się jak najbardziej do dzisiejszych czasów. Już państwu cytowaliśmy parę takich jego wypowiedzi.
No są aforyzmy Marka Twaina. No niestety w Polsce ukazała się tylko drobny fragmencik.
Taka ale... malutka książeczka.
Tak, tak, tak. Mhm. Zresztą bardzo ładna seria, gdzie tak tych aforyzmów jest bardzo dużo, bardzo wielu ludzi. Ale podobno cała... Księga zebranych złotych myśli Marka Twaina liczy ponad 12 tysięcy takich perełek cytatów. On tym sypał jak z rękawa. Miał odpowiedź na wszystko i kontrował partnera w sposób elegancki, kulturalny, ale dosadny, także szło w pięty.
Z jednej strony warto było z takim człowiekiem podyskutować i porozmawiać, znać takiego człowieka, ale z drugiej strony to była niebezpieczna znajomość, ponieważ każde jego zdanie było bardzo, bardzo celne.
I w dwójnasób to było niebezpieczne, bo Mark Twain był ogromnym prześmiewcą. I potem można było zostać sportretowanym w którymś, w której z jego powieści, jak również w pamiętnikach, które pisał. Mark Twain pisał przez całe swoje życie pamiętniki. Jest tego ponad 5 tysięcy stron rękopisu i on sobie zastrzegł, ponieważ te pamiętniki są w pewnych momentach bardzo pikantne. On opisywał swoje życie erotyczne z tą ukochaną Oliwią i swoje fantazje seksualne. Druga rzecz, opisywał i nie gryzł się w język, jeśli chodzi o politykę. Każdemu potrafił przyłożyć, ale nie w sposób złośliwy, tylko w sposób bardzo trafny i w związku z tym powiedział, czy zastrzegł, że jego pamiętniki mogą być wydane dopiero 100 lat po jego śmierci. A 100 lat po jego śmierci to jest rok 2010, gdyż Mark Twain zmarł nagle, zmarł na zawał serca po dwóch ogromnych tragediach, które go spotkały. W przeciągu paru miesięcy zmarła jego ukochana żona Oliwia i jego córka, też ta najbardziej ukochana. Ale Mark Twain do końca życia pozostał awanturnikiem, można powiedzieć, i niespokojną duszą. Jak mu już się zaczęło tak dobrze powodzić, jak pieniądze waliły drzwiami i oknami, to on stwierdził, że on będzie drukarzem i drukarzem wszech czasów, że założy taką drukarnię, jaka nie ma sobie równej. No i co? No i na tym się poślizgnął.
No i zbankrutował.
Dlaczego? No chciał, żeby mu skonstruowano maszynę drukarską, szybką, niezawodną i wielofunkcyjną, gdzie można dowolnie manipulować i formatami, i wielkością stron. No, dostał taką maszynę, z tym, że maszyna psuła się w tempie raz na dzień. Jak już się zepsuła, to do czasu naprawy nie było możliwości, możliwości drukowania. Musiał podzlecać to innym drukarniom. Drukarnie rozkładały ręce, mówię, w takich formatach i w tym, co pan wymyślił, to my nie drukujemy. Nasze maszyny są przystosowane do typowych formatów książek. W związku z tym on czekał na to, aż mu maszynę naprawią. Maszyna troszkę pochodziła i łup to samo. Wpakował w to przedsięwzięcie $200,000, które stracił, do tego jeszcze stracił resztkę posagu żony, no i wsadził posagi dwóch córek, które jeszcze wtedy żyły. No każdy inny rozłożyłby ręce i powiedział, ola Boga, co ja będzie. A Mark Twain stwierdził, nie, w takim układzie trzeba te pieniądze zarobić na nowo. Spakował cały majdan i ruszył do Europy. Dlaczego do Europy? Po pierwsze, w Europie żyło się taniej. Po drugie, w Europie żyło się bardziej elegancko. A po trzecie, opowieści z Europy były chętniej czytane przez czytelnika amerykańskiego. A jeszcze po czwarte, co najważniejsze, tam więcej płacono za wykłady czy za odczyty. Prawie dwa razy tyle. I po dwóch latach wojaży po Europie, gdzie dużo czasu spędził w Wiedniu, ale Wiedeń mu się bardzo, bardzo nie podobał, bo burmistrzem Wiednia był wtedy wielki antysemita i bardzo nie radykalny typ, jeżeli chodzi o tą nienawiść rasową, pojechał do Niemiec, no i tych odczytów było tyle, że odkuł się, czy stanął na
właśnie
nogi po dwóch
i bardzo szybko tak. Odkuł się i znowu wrócił do formy tej finansowej. Proszę Państwa, Mark Twain to człowiek, który miał tak bogaty życiorys, że można by to opisywać w kilku książkach. Ale my dzisiaj polecamy Państwu ostatnią jego książkę, Tajemniczy Nieznajomy. I na zakończenie już naszego spotkania to chciałbym jeszcze, Pani Uszulo, zacytować te jego złote myśli, bo to są perełki. I z jaką precyzją on to wszystko pisał. Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował. Cnota nie cieszyła się nigdy takim uznaniem jak pieniądz. Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni i jedyne, które musi. Proszę Państwa, dziś o wspaniałym pisarzu, którego William Faulkner nazywał ojcem literatury amerykańskiej, opowiadała Pani Urszula Pawlik. Myślę, że warto wracać do jego książek i do tej ostatniej.
Do tej ostatniej, ona jest cudowna.
Ale też i do tych poprzednich jego książek, bo on napisał mnóstwo, my znamy 4-5, jak powiedzieliśmy.
No ale reszta to jest w języku polskim niedostępne.
No więc właśnie, nie mamy tłumaczonych tych książek, ale może niebawem zostaną przetłumaczone. Kłaniamy się pięknie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Zapraszamy do czytania i do następnego spotkania.
A ja sobie pozwolę jeszcze skończyć takim cytatem Marka Twaina z mojego podwórka, że Bóg po to stworzył wieczność, żeby najzdolniejszym dać możliwość nauczyć się języka niemieckiego.
Powiedziała Urszula Pawlik, proszę Państwa, tłumaczka z języka niemieckiego. Kłaniamy się.
Dziękuję.